Boże, modlimy się też o to, aby Słowo Twoje mogło wybrzmieć, Panie, w tym miejscu, ale też by Słowo Twoje mogło wybrzmieć w naszych sercach, Panie. I modlimy się i prosimy Cię, aby Boże, Twój Święty Duch przyniósł nam teraz zrozumienie i Boże, Twój Święty Duch był naszym nauczycielem. Wierzę, Panie, że tak będziesz, że będziesz nam błogosławił teraz. Kiedy będziemy Twoje Słowo rozważać, prosimy Cię o to i dziękujemy, że jesteś pośród nas, że jesteś z nami, Boże Wszechmogący. Amen. Proszę, usiądźcie. Jeszcze bym poprosił o trochę światła, jeśli można. Nie po to, żeby mnie było widać, tylko żebym widział to, co mam przed sobą. Fragment, od którego chcę rozpocząć, to będzie fragment z Księgi proroka Jeremiasza, rozdział 17, werset 5. Księga Jeremiasza, rozdział 17, werset 5, dosyć mocny fragment, mocne słowo. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Nie wiem, jak brzmi taki werset, takie słowo w waszych sercach, ale myślę, że ono ma swoją wagę, swój ciężar. Sprawdziłem to słowo w różnych tłumaczeniach, ten fragment, werset w kilku tłumaczeniach Biblii Gdańskiej brzmi: przeklęty mąż, który polega na człowieku i śmiertelne ciało czyni swym ramieniem, gdyż od wiekuistego odwraca się jego serce. Biblia Tysiąclecia mówi: przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swoją siłę, a od Jahwe odwraca swoje serce. Tłumaczenie warszawsko-praskie mówi: biada temu, który w człowieku nadzieję pokłada i który w ciele tylko widzi całą swoją siłę, a sercem swym jest daleko od Pana. Podsumowując te wszystkie tłumaczenia, możemy ten werset przeczytać w ten sposób: przeklęty człowiek, biada temu, który polega, pokłada nadzieję w człowieku i który w śmiertelnym ciele upatruje swoją siłę, czyni oparcie, gdyż od wiekuistego odwraca się jego serce, sercem swym jest daleko od Pana. Gdybyśmy połączyli te wszystkie tłumaczenia. Zastanawiałem się, czy aż tak mocno? A może byśmy to złagodzili i powiedzieli, no nierozsądny ten człowiek. A może niemądry, no żeby mocniej było. Niemądry. Ale przeklęty? A może słowo nie zostawia nam złudzeń? Przeklęty człowiek, przeklęty mąż, który polega na człowieku, który w ciele upatruje swoją siłę. Odniosłem to do innych przekleństw, które występują w Piśmie Świętym. Przeczytam takie jedno z nich, to jest 5 Mojżeszowa, 27 rozdział. 5 Mojżeszowa, 27 rozdział, werset 15. I tutaj jest powiedziane: przeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną lub laną, obrzydliwość dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika, i ustawi go w ukryciu, a cały lud odezwie się i powie amen. No nie wiem, my chyba na takie słowa to nie wiem, czy byśmy chcieli. My mówimy amen, jak mówimy: Jezus Chrystus jest Panem. Amen, bracia, siostry, amen. No to jest powiedziane, że cały lud powie amen na słowo przeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną. Ja łączę te dwa wersety ze sobą, Księga Jeremiasza i Piąta Księga Mojżeszowa. Dlaczego? Dlatego, że tutaj Księga Mojżeszowa mówi o bałwochwalstwie, o zrobienie podobizny i oddawanie temu czci, oddawanie temu chwały, zrobienie sobie Boga. A fragment z Jeremiasza mówi o zastąpieniu Boga, gdzie Bóg zostaje zastąpiony człowiekiem, gdzie naszą skałą i naszą opoką staje się śmiertelny człowiek, a nie Bóg. I dalej jest powiedziane, że wtedy nasze serce odwraca się od Pana, odwraca się od Boga. Jeśli w jakikolwiek sposób na miejscu Boga w naszym życiu zostanie postawiony człowiek, to absolutnym skutkiem tego będzie to, że nasze serce odwróci się od Boga żywego. Nie ma takiej opcji. Zresztą Pan Jezus wyraźnie powiedział, nie można służyć Bogu i mamonie. Nie można dwóm Panom służyć. Nie ma takiej opcji. Nawet gdybyśmy próbowali taką opcję sobie wymyśleć, jakoś ją usprawiedliwić, w jakikolwiek sposób spróbować to połączyć, to w rzeczywistości duchowej takie połączenie, taki synkretyzm nie występuje. Człowiek albo służy Bogu, albo służy innemu Panu. I dlatego takie, wiecie, mocne słowa wypowiedział prorok Jeremiasz, bardzo mocne słowa, przeklęty mąż, który na człowieku polega, z ciała czyni swoje oparcie, ponieważ od Pana wtedy odwraca się jego serce. Myślę, że powinniśmy dobrze zrozumieć ten werset, ten fragment, więc chcę powiedzieć, że tu nie jest mowa o braku szacunku do człowieka. Bo my czasami możemy to tak zinterpretować, że człowiek teraz niech zostanie w ogóle wyrzucony spoza naszego kręgu zainteresowań, bo my będziemy tacy mega duchowi, że my tylko będziemy teraz Boga widzieć i już nikt się nie będzie na nas liczył. Gdzie tu jest powiedziane o tym, że Bóg powinien być Bogiem, powinien być na właściwym miejscu, powinien być skałą i opoką. Ale Pismo Święte też nam bardzo wyraźnie w różnych miejscach mówi, że człowiek powinien być otoczony przez nas szacunkiem. Czy zgodzicie się z tym? Jest powiedziane, że dzieci mają szanować swoich rodziców. A więc rodzice powinni być szanowani. Dalej jest powiedziane, że mamy szanować tych, których Bóg ustanowił jako władzę. Mamy ich szanować. Możemy się z nimi nie zgadzać i w wielu miejscach się z nimi nie zgadzamy, ponieważ kierujemy się zasadami Pisma Świętego w życiu. A oni się nie kierują Pismem Świętym w życiu. Więc my się z nimi nie będziemy zgadzać, ale to nie znaczy, że jak się z kimś nie zgadzam, to mam go, nie wiem, od razu pogardzić nim. Wiecie, to jest trudne, żeby się z kimś nie zgadzać i szanować tą osobę. To jest bardzo trudne. Ale my się musimy tego w życiu uczyć, że możemy się z kimś nie zgadzać, a szanować. Pismo Święte mówi nam o tym, że mamy szanować ludzi, których Boże Bóg ustanowił, aby nam służyli. Mamy ich szanować. No i w końcu mamy się nawzajem szanować. Okazujcie szacunek jedni drugim. A więc okazywanie szacunku wcale nie podlega pod ten fragment Pisma Świętego. Musimy zobaczyć, o czym mówi ten fragment Pisma Świętego. O co tutaj chodzi prorokowi? Czego chce nas nauczyć? Szacunek jest czymś jak najbardziej wskazanym, potrzebnym, wręcz niezbędnym w dzisiejszych czasach. Zawsze był niezbędny dzisiaj. Do tego, aby ta jedna z osi, o której mówił brat Robert, oś pozioma, która nazwana jest wspólnotą, mogła w sposób zdrowy funkcjonować. I myślę, że takim przykładem osoby, która potrafiła polegać na Bogu, chociaż mogła być kuszona, aby polegać na sobie, aby polegać na wojsku, które miała, aby polegać na wpływach, które miała, aby polegać na pieniądzach, które miała, że taką osobą z pewnością był król Dawid. Bo wiecie, jako król miał szerokie możliwości, no przede wszystkim był najważniejszą osobą, ziemską osobą w Izraelu. Król był najważniejszą osobą. Wiecie, oczywiście za tą pozycją szła także pewien ogromny zakres władzy, którą posiadał. Sam był całkiem wprawnym żołnierzem, o czym wiemy, o czym się przekonał Goliat i inni. Więc był sprawnym procarzem, potrafił rzucać bardzo celnie. Posiadał też całkiem niezłą armię. Jak czytamy o żołnierzach Dawida, 30 najdzielniejszych żołnierzach Dawida, to co oni potrafili, to naprawdę to byli doborowi żołnierze. No każdy z nas chciałby mieć takich kolegów w sytuacjach, kiedy jest potrzebne wsparcie. Dawid mógł na nich liczyć. To byli naprawdę wspaniali, dzielni żołnierze, którzy byli razem z Dawidem. Dawid miał takie doświadczenia, że w pewnym okresie swojego życia, kiedy został ustanowiony królem nad Izraelem i wtedy Duch Boży spoczywał nad nim, to Dawid odnosił zwycięstwo za zwycięstwem. Są takie dwa rozdziały w Piśmie Świętym, gdzie jest tylko powiedziane: pokonał tych, ci uciekli, tamci się rozproszyli, tu był Bóg z nimi, rozszerzał królestwo, wszystkich pokonywał. Jak tak człowiek odnosi zwycięstwo za zwycięstwem, to co sobie może pomyśleć? Wiecie, jakie to jest wyzwanie? Bo jak tak cały czas tylko klęska za klęską, no to nie będę myślał o sobie, że ja nie wiadomo kim jestem. Ale jak człowiek odnosi jedno zwycięstwo, drugie zwycięstwo, trzecie zwycięstwo, czwarte zwycięstwo, no to w końcu może zacząć się prężyć. Tak? W końcu może zacząć taki się poczuć troszeczkę pewniej, tak naprawdę, no, ja to jestem ktoś, no tego nie powie, ale, bo my wiemy, że tego nie wolno mówić, ale możemy tak sobie gdzieś w swoim sercu powolutku zacząć myśleć. Ale kiedy spojrzymy na króla Dawida, ja to chcę uczynić na podstawie drugiej księgi Samuelowej, druga księga Samuelowa, rozdział 22, druga księga Samuelowa, rozdział 22, tu jest taka pieśń dziękczynna pieśń Dawida, dziękczynna pieśń Dawida. I pierwszy werset tej pieśni brzmi tak: gdy Pan wyrwał Dawida z ręki wszystkich jego nieprzyjaciół i z ręki Saula, przemówił on przed Panem słowami następującej pieśni. A więc powiedziane, że wtedy, kiedy Bóg go już wyrwał ze wszystkich jego wrogów, których Dawid miał, został wyrwany, a więc można powiedzieć, jest to pieśń zwycięstwa. Pieśń, kiedy Dawid już jest wyratowany, kiedy Królestwo Izraela jest rozszerzone, bo to już jest druga księga Samuelowa, końcówka drugiej księgi Samuelowej. A więc Królestwo Dawid rozszerzył, wrogów pokonał. Tych, których nie pokonali, gdy wstępowali z Jozuem do Kanaanu. Ci wrogowie panoszyli się jeszcze w Kanaanie do czasów Dawida. A Dawid dopełnił tego dzieła, rozszerzył Królestwo Izraela, odebrał te tereny, które nie zostały odebrane wtedy, kiedy wstępowali do Kanaanu. Dawid te tereny odebrał z wrogów. To był złoty wiek Izraela. Dawid na tronie. Wspaniały, można powiedzieć, wspaniały król. Ale kiedy czytamy, że Bóg wyratował go, że odnosił zwycięstwo, odnosił to, co my nazywamy sukcesami, to czytamy, on mówi tak. On nie śpiewa pieśni pochwalnej na własną cześć. On nie kazał sobie zbudować pomnika dla siebie. Jako król mogło mu coś takiego do głowy przyjść. Zresztą znamy ludzi, którym coś takiego do głowy w pewnym okresie przyszło, odnieśli sukces i kazali sobie pomnik zrobić. Biblia mówi o tych ludziach, pokazuje ich. Ale Dawid wcale tak nie zrobił. On zaśpiewał pieśń, nie wiem, napisał najprawdopodobniej tę pieśń. Duch Święty poddał mu tę pieśń. Jaka to jest pieśń? Drugi werset. Pan jest opoką moją i twierdzą moją i wybawicielem moim. Bóg skałą moją, jemu ufam, tarczą moją, rogiem zbawienia. Tak mówił Dawid. Tak myślał Dawid. Tak było w sercu Dawida. Właśnie wtedy, kiedy odnosił zwycięstwa, kiedy Bóg go wyratował, to on w swoim życiu opierał się o Boga. 19 werset mówi: napadli na mnie w dniu niedoli mojej, ale Pan stał się podporą moją. 32 werset mówi: bo któż jest Bogiem oprócz Pana i któż skałą oprócz Boga naszego? A werset 47 już na zakończenie tej pieśni. Pan żyje, błogosławiona jest opoka moja, wywyższony niech będzie Bóg, skała zbawienia mojego. Wiecie, dla Dawida to było oczywiste. Mimo tego, że, jak powiedziałem wcześniej, na pewno był wielokrotnie kuszony, aby móc się w swoim życiu oprzeć o różne rzeczy, które posiadał, które miał. Jak powiedziałem, posiadał władzę, posiadał pieniądze jako król, posiadał sprawną armię jako król, posiadał doborowych żołnierzy, sam był dobrym żołnierzem, ale w swoim życiu potrafił zachować to w sercu, co jest takie bardzo ważne, żebyśmy zachowali, że potrafił zachować to, że to Bóg jest skałą, Bóg jest opoką, na Nim polegam, On jest twierdzą, On jest grodem warownym. I gdybym tak teraz nas się zapytał, no to myślę, że wszyscy w tym miejscu moglibyśmy powiedzieć amen, no bo no, z rzeczami oczywistymi trudno po prostu jakoś polemizować, czy uważać, że, no, że podlegają dyskusji. No to jest bezdyskusyjne. Ale z drugiej strony, bracia i siostry, kiedy przychodzi nam żyć tak z dnia na dzień, tak zmierzyć się z tym zwyczajnym naszym życiem, to dopiero tutaj okazuje się, na ile my się opieramy na Bogu. Na ile my się opieramy na Bogu. A na ile myślimy, że konto bankowe. Biblia mówi, że pieniądz umożliwia wszystko. Tak mówi Pismo Święte. No ja bym z tym polemizował, no ale trudno z Pismem polemizować. No prawie wszystko bym powiedział. No ale pieniądz. Yeah. No, ci, którzy nie mają, to im jest trudno w życiu, a ci, którzy mają, są potężnie kuszani. Żeby się o to, co zrobić, oprzeć. Albo koneksje, znajomości. No, potrzebujemy coś w życiu załatwić, no i myślimy, do kogo by tu telefon wykonać, no kogo by tutaj uruchomić, kto by nam tutaj mógł no, wesprzeć nas w tej sprawie, no do kogo się zwrócić. No i później nam może ktoś przyjść do głowy. Chcę, siostry, my w życiu ciągle się mierzymy z tym, kto jest naszą skałą, kto jest naszą opoką, kto jest tak naprawdę, na kim polegamy, w kim składamy ufność. Deklaracyjnie to jest oczywiste. Poprawność wyznaniowa jest oczywista w naszym życiu. Nie oczekuję, że ktoś by tutaj popełnił jakieś faux pas, jakiś błąd. To naprawdę już tam... No jest nieprawdopodobne, żeby się to stało. Ale to nie o to chodzi. Nie chodzi o naszą poprawność wyznaniową. Chodzi o to, żebyśmy w naszym codziennym życiu potrafili utrzymać to, co wyznajemy. Potrafili zrealizować to, co wierzymy. Potrafili utrzymać te ideały, za którymi się opowiadamy. Potrafili za nimi stanąć w praktycznych sytuacjach, w praktycznych okolicznościach naszego życia. Każdy z nas chociaż raz w życiu ciężej chorował. No tak na grypę chociażby. To jest taka cięższa choroba, no bo taka lżejsza to katar. Wiecie? I nawet w takich sytuacjach, bracia i siostry, się sprawdza to, na ile my naprawdę na Bogu polegamy. Czy my w sytuacji, która jest nietypowa, a choroba jest taką nietypową sytuacją w naszym życiu, troszkę nietypową, czy my w tej sytuacji potrafimy naprawdę stawać przed Bogiem, czy klękać przed Bogiem we dnie i w nocy i mówić: Panie Boże, Ty jesteś moim lekarzem. Ja nie chcę tutaj powiedzieć, że należy wykluczyć ludzką pomoc, bo nie o tym mówię. Ale mówię o tym, że czy my w sposób praktyczny opieramy się na Bogu w życiowych sprawach, z którymi przychodzi nam się mierzyć. Czy się opieramy na Bogu? I to jest dowód, na ile to słowo, że Pan jest naszą twierdzą, Pan jest naszą opoką, Pan jest naszą skałą, realizuje się w naszym życiu. Przeklęty mąż, który na człowieku polega, który z ciała czyni swoje oparcie, bo oprócz tego, że się od Pana odwraca jego serce, to jeszcze wam powiem i wy to też dobrze wiecie, że wielokrotnie będziesz rozczarowany w życiu. Wielokrotnie będziesz zawiedziony w swoim życiu. Wielokrotnie się poczujesz opuszczony w swoim życiu. Żeby nie powiedzieć, że nawet się poczujesz zgorszony, jeśli swoją ufność złożysz w człowieku, w śmiertelniku. Bo czym my jesteśmy jako ludzie? Oczywiście tak, jesteśmy Bożym stworzeniem, ale nie zapominajmy, że Pismo Święte mówi, że kwiatkiem jesteśmy, który dzisiaj jest, a jutro nie ma. A w innym miejscu Pismo Święte mówi, że parą jesteśmy, która się na chwileczkę pojawia, a za chwileczkę co się dzieje? Bracia, siostry, czy istnieje taki człowiek, na którym możemy polegać 100%? Czy istnieje taki człowiek, na którym możemy zaufać bezgranicznie? Czy istnieje taki człowiek, któremu możemy powierzyć najważniejsze sprawy naszego życia, nasze zbawienie mu powierzyć i że okażemy się zwycięzcami? Jednym z ulubionych rozdziałów w Piśmie Świętym dla mnie to jest list do Hebrajczyków, 11 rozdział. I podejrzewam, że wy też lubicie ten rozdział. Dobrze się go nam czyta. Tak serce rośnie, gdy się czyta ten 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Więc ja dzisiaj sobie też pozwolę nawiązać do tego 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. Jak powiedziałem, ulubionego rozdziału wielu, wielu z nas. Jak wiemy, zaczyna się on stwierdzeniem, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. I ludzie, którzy w swoim życiu wykazali się wiarą, zdobyli chlubne świadectwo. Mają chlubne świadectwo. I dalej ten rozdział wymienia wiele osób, które takie chlubne świadectwo zdobyli w swoim życiu dzięki temu, że bardzo wierzyli Bogu w różnych, bardzo trudnych, skomplikowanych sytuacjach swojego życia. Podziwiamy Abrahama. Jesteśmy pewni uznania i szacunku do Abrahama. Ja nie śmiałbym się w ogóle zmierzyć z Abrahamem w sytuacjach, w których on był postawiony i jak się potrafił zachować. Pełen szacunek. Ale bracia i siostry, powiedzcie, czy powiedzmy sobie sami, czy Abraham był bez skazy? Czy Abraham był bez zmazy? Czy nie są takie sytuacje, że ten niezwykły Boży mąż sprawia, że tak troszeczkę się zastanawiamy, no co tutaj się wydarzyło? Czy no, Abraham był Bożym mężem wiary, ale to wszystko nam pokazuje, że Abraham nie może być skałą i opoką dla naszego życia. Nawet Abraham. Mojżesz, no to tutaj chyba, no Mojżesz, no to już chyba nic się nie znajdzie. Jak powiedziałem, to są ludzie, którzy zdobyli dla swojej wiary chlubne świadectwo. Wspaniali Boży mężowie, Bóg ich potężnie używał. Ale czy Mojżesz może być dla nas skałą i opoką? W pewnym wydarzeniu Bóg powiedział do Mojżesza: ponieważ mnie nie uwielbiłeś, ponieważ mi nie zaufałeś. Ja może powiedzieć, jak Mojżesz nie zaufał? Taka niewielka rzecz, tam nie uczynił. Zamiast powiedzieć do skały, to laską uderzył. Cóż to jest? To my, jakbyśmy byli postawieni obok Mojżesza, to jak my wypadamy? No bladziutko byśmy powiedzieli, możemy wypadać w porównaniu z Mojżeszem. Ale Bóg powiedział do niego, ponieważ mi nie zaufałeś, nie zobaczysz ziemi obiecanej. Wiecie, nawet taki wielki Boży mąż jak Mojżesz, jakaś tam drobna plama i skaza, drobna plama i skaza gdzieś się pojawia na jego życiu. A dalej Pismo Święte, list do Hebrajczyków, wymienia wiele, wiele osób i możemy czytać od 32 wersetu. Cóż powiem jeszcze, zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i prorokach. Moglibyśmy przeanalizować życie każdej z tych osób i zobaczyć wiele wspaniałych Bożych dzieł w ich życiu. Moglibyśmy zobaczyć, jak w sposób niezwykły Bóg używał tych ludzi. Ale z drugiej strony, czy ci ludzie absolutnie byli ideałami, bez skazy, doskonałymi pod każdym względem? No o kogo mogę wybrać? No Gedeon, czy Gedeon zrobił coś w ciągu swojego życia? No pod koniec życia właśnie kazał sobie pomnik zbudować. Jeżeli dobrze znacie Pismo Święte. Powiedział do Izraelitów, dajcie, pozbieram złoto, srebro, kolczyki, które macie. Może to był dobry pomysł, żeby pozbierać te kolczyki złote. Ale z tego kazał ulać posąg. I następny werset mówi, że pod tym posągiem Izrael uprawiał nierząd. I że ten posąg stał się sidłem dla Izraela i dla domu Gedeona. Samson, niesamowity siłacz, wspaniały człowiek, którego Bóg używał, ale gdzieś też miał skazę, tak go ciągnęło w stronę Filistyńczyków, a szczególnie Filistynek. Tamtą taka, wiecie, skaza. Tu Boży mąż, a tu... Wcześniej wspomniałem Dawida, no można powiedzieć, no cóż można powiedzieć, człowiek według Bożego serca. No ale czy w życiu Dawida nie ma epizodu, który nas troszeczkę wzdryga? Wiecie, no... Ja mówię szczerze, gdyby ode mnie to zależało, to ja bym to wykasował z Pisma Świętego tą historię. Gdyby to ode mnie zależało, bo ja bym chciał, żeby Dawid był bez skazy. Bo ja bym chciał osobiście, żeby Dawid był bez skazy. No chciałbym mieć taki wzór i przykład absolutnie, no, bez skazy. I gdyby nie ta historia, to no, może by Dawid pretendował do tego, do tej takiej postaci bez skazy. Ale jednak Bóg nie zataił tej historii przed nami, nie zataił tego przed nami, co się stało. Żeby nam pokazać, że to był z jednej strony mąż według Bożego serca, ale Dawid nie był alfą i omegą, pamiętajmy o tym. Jest tylko jedna alfa i omega. Jest tylko jeden Bóg. Jest tylko jedna skała i jedna opoka, na której człowiek może się w życiu oprzeć. I żaden inna postać do tego nie może pretendować. I żaden inny człowiek nie może zająć tego miejsca w naszym życiu. Nie może. Nawet tak wspaniali, jak powiedziałem, ludzie opisani w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. I popatrzmy, powiedziałem, my w naszych Bibliach tutaj tłumacze na początku 11 rozdziału listu do Hebrajczyków napisali bohaterowie wiary. Ale dzięki Bogu, że Pismo samo ich nazywa. Tu nie musimy posiłkować się tym, co napisali tłumacze, mimo tego, że to są bohaterowie wiary. Ale Pismo Święte w 12 rozdziale, pierwszym wersecie mówi, przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków. Ci wszyscy ludzie z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków przez Pismo Święte nazwani są obłokiem świadków albo rzeszą świadków, dużą grupą świadków. O czym oni świadczą? No jak świadkowie, to muszą o czymś świadczyć. Oni muszą coś pokazywać. Czy oni świadczą o sobie? Czy oni mówią, jacy my jesteśmy wspaniali? Zróbmy sobie na słupach podobizny, albo przynajmniej takie kontury, żeby no mieć jakieś ważne, sławne postacie między sobą. Nie. Wiecie, to jest obok świadków i oni świadczą o Bogu. Dawid swoim życiem świadczy nie o sobie, ale swoim życiem świadczy o Bogu. Kim jest Bóg? Że Bóg jest miłosierny, łaskawy, że Bóg jest wszechmogący, że Bóg jest potężny, że Bóg jest skałą, opoką, na której możemy się oprzeć. Ci ludzie nie prowadzą naszą ufność do innych ludzi. Ci ludzie nie prowadzą naszą wiarę, abyśmy ją oparli o innych ludzi. Ci ludzie swoim świadectwem prowadzą nas do Boga, abyśmy naszą wiarę oparli o Tego, który jest niezawodny, który jest święty, który nie może zawieść, który jest niezmienny, który nie będzie miał gorszego dnia jutro na przykład, który jest absolutnie doskonałością od początku do końca. I kiedy list do Hebrajczyków mówi nam o tych niezwykłych świadkach świadczących o Bogu, mówi w ten sposób, następny werset, może przeczytam pierwszy i drugi, przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. I teraz to ważne słowo, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należnej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Bracia i siostry, Boże Słowo jest absolutnie jednoznaczne. My naszą wiarę, nasz wzrok, naszą ufność musimy kierować na Tego, który jest autentyczną skałą, opoką, fundamentem. W innym miejscu Pismo Święte, list do Koryntian, 3 rozdział, 11 werset mówi nam, że żadnego innego fundamentu założyć nie można oprócz tego, który jest założony, a którym jest kto? Jezus Chrystus. To jest fundament. Bracia i siostry, ten 12 rozdział, 2 werset mówi nam, że mamy patrzeć na Jezusa. On jest fundamentem, On jest skałą, On jest opoką. I to jest powiedziane, że On jest sprawcą naszej wiary. Tak, to my wierzymy dzięki Niemu. Nasza wiara istnieje dzięki Niemu, dzięki temu, że On w jakiś sposób zainspirował tą wiarę w naszym życiu. Jego osoba zainspirowała naszą wiarę w naszych sercach. I dalej mamy tutaj tłumaczenie, że On jest dokończycielem naszej wiary, ale to słowo tam użyte bardziej oznacza Tego, który doskonali naszą wiarę. Nie, że ją kończy, ale ją doskonali. Patrzcie na Jezusa, który jest sprawcą i tym, który udoskonala naszą wiarę. I chcę wam powiedzieć, że jeśli nasza wiara ma się doskonalić, jeżeli nasza wiara ma wzrastać, jeżeli nasza wiara ma się umacniać, to absolutną koniecznością jest to, żebyśmy patrzyli na Jezusa, który jest sprawcą i tym, który udoskonala naszą wiarę. Jeśli na chwilę nasz wzrok od Niego odwrócimy, to nasza wiara zatrzyma się. Ona się nie będzie udoskonalać, ona nie będzie rosnąć, nie będzie wzrastać, nie będzie się budować, nie będzie się umacniać. I do tego też dochodzi taka możliwość, że nasza wiara zostanie przekierowana na jakiegoś człowieka. Ja mówię o tym w sposób całkowicie świadomy. Teraz powiedzcie mi, albo zadam takie chyba niezbyt mądre pytanie, ale mogę zadać niezbyt mądre pytanie. Czy relacje w Kościele są ważne? Relacje międzyludzkie. Ważne są, tak? Jak ważne są relacje międzyludzkie? Powiemy, bardzo ważne są relacje międzyludzkie w Kościele. Ale chcę podrążyć chwilę, ale czy my jesteśmy tu w Kościele dla relacji międzyludzkich? Powiem wam tak, że jeżeli czyjaś wiara tli się tylko dzięki relacjom, może jeszcze nie tak długo żyję na tym świecie, ale już po tym moim okresie mogę to powiedzieć, że relacje dzisiaj są, a jutro co się może z nimi stać? Mogą przestać istnieć, albo przynajmniej się lekko zaburzyć. I oczywiście to nie z mojej winy. I też nie z waszej winy. Ale relacje takie to mają do siebie. One są ważne. Jeśli my na przykład na nabożeństwo przychodzimy tylko dlatego, żeby się z kimś spotkać, a jak tej osoby nie ma, to jesteśmy zawiedzeni. Rozglądamy się. No jest, nie ma. Jeszcze bym rozumiał, wiecie, takiego chłopaka, który szuka sobie na przykład, ma tam kogoś na oku, no to ja rozumiem, że dla niego to przyjście do kościoła, dla tej relacji jest no super ważne. No jak tej osoby nie ma, no to może się czuć zawiedziony. No. Ale to na jakąś chwilę życia. Wiecie, relacje są ważne, ale relacje nie stanowią istoty naszej wiary. One są owocem, skutkiem i dziękuję Bogu za relacje, które mam w Kościele. Ale gdybym przyszedł dzisiaj tylko dla relacji z ludźmi, z wami, to coś za o wiele za mało. Kiedy siedzę przed nabożeństwem i czekam na rozpoczęcie nabożeństwa, to chcę rozmawiać z moim Panem. Chcę powiedzieć, Panie, ja tu przyszedłem dla Ciebie. Ja tu przyszedłem dla Ciebie. Ja się chcę z Tobą tutaj spotkać dzisiaj. Ja chcę usłyszeć, co Ty mówisz dzisiaj do mnie. Ja chcę coś przeżyć dzisiaj z Tobą. Umocnij moją wiarę. Sprawco mojej wiary i Ty, który udoskonalasz moją wiarę, udoskonal moją wiarę. Autorytety ludzkie. Potrzebujemy ich. Naprawdę potrzebujemy ich. Ale nawet największe autorytety nie mogą w naszym życiu zająć miejsce Chrystusa. Nawet największe autorytety. Kim mamy być nawzajem dla siebie? Kim mamy być nawzajem dla siebie? Fakt. Mamy być nawzajem dla siebie przykładem. Mamy być nawzajem dla siebie przykładem. Oczywiście, że tak. Mamy być nawzajem dla siebie zachętą. Tak, oczywiście. Mamy być nawzajem dla siebie zbudowaniem. Amen. Ale nikt z nas nie może być dla drugiej osoby skałą, opoką, grodem warownym. Nikt z nas. Bo wtedy dzieje się w naszym życiu to, o czym mówi prorok Jeremiasz. Odpowiedzialnością każdego człowieka, który staje tutaj za kazalnicą, jest przyprowadzić was bliżej Chrystusa, a nie związać ze sobą. Nawet kiedy staję przed wami i w jakiś sposób emocjonalnie wy się wiążecie ze mną, a ja się w jakiś sposób wiążę emocjonalnie z wami i byłoby mi trudno stanąć przed wami i nie zobaczyć was. Gdyby nagle tu wymiana nastąpiła i przyszła całkiem nowa grupa ludzi. 100 nowych osób, które pierwszy raz widzę. Coś bym czuł, że coś jest moim. Ale moją odpowiedzialnością i odpowiedzialnością każdego z nas jest przyprowadzać drugą osobę bliżej Chrystusa i budować w niej taki rodzaj wiary, taki rodzaj ufności, aby swoją wiarę, swoją ufność kierowała w stronę tego, który jest alfą, omegą, skałą, opoką, który jest grodem warownym, odkupicielem i zbawicielem. Bracia i siostry, i to jest odpowiedzialność każdego z nas. Każdego z nas. Nie chodzi o to, żebyśmy siebie nawzajem od siebie uzależnili, ale żebyśmy naszą wiarę umacniali na Jezusie Chrystusie, bo tylko wtedy biegu dokonamy. I wrócę do księgi proroka Jeremiasza. Wrócę do księgi proroka Jeremiasza, do 17 rozdziału, werset 5 przeczytałem, a teraz przeczytam troszkę więcej. Księga Jeremiasza, rozdział 17, wersety od 5. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje, nie przestaje wydawać owocu. Bracia i siostry, jasne, jasne porównanie. Przeklęty mąż, który polega na człowieku. Błogosławiony mąż, który polega na Panu. Tu jest powiedziane, że w roku posuchy. A my wiemy, co to jest posucha. Nawet tak posucha rozumiana w sensie duchowym. I okazuje się, że w czasie posuchy ci, którzy nie są zbudowani na skalę, ich życie nie jest umocnione na skalę, w czasie trudnym, w czasie posuchy, bardzo często ich wiara po prostu umiera. A to jest powiedziane, że ci, którzy są, ufają Panu, w czasie posuchy, nawet w tym okresie przynoszą owoc. Nawet w tym okresie przynoszą owoc. Bracia i siostry, ludzie i relacje w Kościele są dla nas ważne i oby pozostały ważne. Mamy nawzajem siebie szanować. Mamy nawzajem być dla siebie zachętą, przykładem i zbudowaniem. Ale skałą i opoką i tym, na którym polegamy, niech zawsze, zawsze pozostanie dla nas osoba naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Patrzmy na Niego i w ten sposób nasza wiara się umocni, będzie silniejsza, gotowa na wszystkie zdarzenia, które mogą przyjść do naszego życia i nie będziemy zawiedzeni i nie będziemy rozczarowani, bo w Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. I my też bądźmy tymi, którzy w Nim nadzieję pokładają. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Chcielibyśmy wspólnie porozmawiać o tym z naszym Bogiem. Halleluja, dzięki Ci, Panie Boże.